Witam, drogi braci i siostry, na naszym zebraniu pierwszym w tym roku. Pasuje nam to na temat takiego zebrania noworocznego, coś, co będzie zachęcające, czyli na wykład typowo etyczny. No, a że w związku z tym, że mamy tak zwane roczne godła na każdy rok przyznane, które w jakiś sposób zawierają myśli przydatne dla ludu Bożego w nadchodzącym roku albo w rozpoczynającym się roku, tak i dzisiaj poświęcimy nasz temat rocznemu godłu na rok 2014. Roczne godło na rok 2014 znajduje się w psalmie 16, a werset 11. Psalm 16 i 11, tekst rocznego godła na 2014 rok. Przeczytam aż w trzech przekładach. Biblia Warszawska, nowy przekład. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Biblia Gdańska, podobnie, ale wiadomo, zawsze te sformułowania są odmienne nieco. Oznajmisz mi drogę żywota, obfitość wesela jest przed obliczem Twoim, rozkoszy po prawicy Twojej aż na wieki. Kody, dosłowne tłumaczenie mówią, dasz mi poznać ścieżkę żywych, czyli tutaj widzimy różnicę, że tamte mówili drogę życia albo żywota, to jest ścieżka żywych, no i rzeczywiście sam liczba mnoga. Pełnię radości oblicza Twojego, przyjemność po prawicy Twojej na wieki. Czyli minimalne są różnice, oczywiście żadna z tych różnic nie zmienia sensu tego wersetu, ale kody mają nasze najbardziej dosłowne, więc jeszcze raz powtórzę w tłumaczeniu kodów. Dasz mi poznać ścieżkę żywych, pełnię radości oblicza Twojego, przyjemność, tam co masz rozkosz wcześniej mówione, przyjemność po prawicy Twojej na wieki. Taki jest tekst rocznego godła na 2014. Pokój, albo inaczej odpoczynek serca i umysłu, albo jeszcze inaczej spokój duszy, bo tak można zdefiniować pokój. Tak? I pokój jest to odpoczynek serca i umysłu, spokój duszy. Albo jeszcze bardziej takimi już terminami świeckimi, jakimi ludzie się posługują, to tak zwane szczęście. Prawda? Człowiek, który jest szczęśliwy, który doznaje szczęścia, to człowiek, którego umysł i serce odpoczywa, który jest pełen pokoju, ma spokój duszy i jest szczęśliwy. Bo nic nie zakłóca tego stanu. I to szczęście jest pożądane przez wszystkich. To oczywiste, każdy chciałby być szczęśliwy, ale nie wszystkim jest dane. Dlaczego nie wszystkim jest dane? No, można wskazywać na różne powody, na przykład w ogóle, że mamy upadek, niedoskonałość i grzech, ale to pomijam, bo to oczywiste. Ale już w takim stanie, w jakim przyszło nam żyć ludziom, w tym upadłym, z chorobami i śmiercią, to nie wszyscy znajdują to szczęście, ponieważ nie wszyscy szukają go tam, gdzie można go znaleźć. A gdzie można znaleźć szczęście? Szczęście może być znalezione tylko i wyłącznie w harmonii, społeczności i zrozumieniu Stwórcy. Dlaczego tak? Bo Bóg nas stworzył i jako swoje stworzenia stworzył nas tak, że możemy działać dobrze, czyli być pełni szczęścia, pokoju, gdy działamy zgodnie z Jego założeniami. Tak jak każde urządzenie, które zostało przez kogoś skonstruowane, na przykład samochód, młynek do kawy, lodówka, mają swoją instrukcję obsługi i warunki, w których mogą być używane. Jeżeli to jest przestrzegane, a wyrób jest dobrze zrobiony, taki towar pracuje bez zarzutów przez długie, długie lata. Podobnie jest i ze Stwórcą naszym, który nas stworzył tak, jak chciał, bo tak chciał. Objawienie 4:11 mówi o tym stworzeniu nas przez Boga zgodnie z Jego wolą. Objawienie 4:11. Godzien jesteś, Panie Boże nasz, przyjąć chwałę, cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało wszystko. A uczynił to Bóg po co? Uczynił to dla swojej chwały, żeby stworzenia mogły istnieć, mogły podziwiać wszechświat, którego Bóg jest założycielem. Izajasz 43:7 mówi o tym, że Bóg uczynił to dla swojej chwały. Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. Stworzył go także, to warto też przypomnieć tego człowieka, wszechświat, następne istoty, które będą stwarzane, także dla radości swojego Syna. Kolosensów 1:16 wskazuje, że także to było w zamyśle Boga. Kolosensów 1:16, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie, w nim naszym Panu, w Logosie. Co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne, niewidzialne, trony, panowania, nadziemskie władze, zwierzchności, wszystko przez Niego, ale dalej czytamy, i dla Niego zostało stworzone. przez Niego, bo nasz Pan był narzędziem współpracującym z Jehową w akcie stworzenia. To nas nie dziwi, ale i dla Niego zostało stworzone. Taki był zamysł Boga. Stworzyć człowieka i nie tylko, ale ograniczmy się do człowieka, dla boskiej chwały, dla radości swego Syna, który miał kiedyś być Jego namiestnikiem, przedstawicielem, zarządcą nad tym wszystkim, co Ojciec posiada. I stworzył tak, bo taka była Jego wola. Zatem jest rzeczą oczywistą, że stworzenie może znaleźć szczęście, odpoczynek serca i umysłu tylko wtedy, gdy pozostaje w harmonii i społeczności i zrozumieniu tego swojego Stwórcy, który nie ma między nimi żadnych zgrzytów. Innymi słowy, stworzenie powinno, musi reagować na świat otaczający, czyli innych ludzi, którym przyszło im żyć, dokładnie tak, jak przewidział to Bóg. Bo inaczej nie będzie działało zgodnie z instrukcją obsługi. A więc szybko się zepsuje i reklamacja nie będzie uwzględniona, bo instrukcja została naruszona. Tak jak przewidział Bóg, mało tego, powinno reagować na otaczający świat tak, jak reaguje na niego sam Bóg. Bo przecież Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Jesteśmy kopią Boga na ludzkim poziomie. Skoro jesteśmy kopią Boga na ludzkim poziomie, no to musimy, żeby znowu odpowiednio w tym świecie funkcjonować i być szczęśliwym, musimy reagować na to, co nas otacza, szczególnie na drugiego człowieka, na Boga, na drugiego człowieka, no bo ze zwierzętami i roślinami chyba nie będziemy mieli większych problemów. Bo musimy reagować tak, jak Bóg na to reaguje, bo wtedy w ten sposób wpisujemy się w ten system, który został przez Boga tak zaplanowany. Zatem w czym to tkwi? Ta nasza kopia, to nasze reagowanie takie same, na czym ono polega? Powinniśmy miłować i podziwiać dokładnie to samo, co miłuje i podziwia Bóg. Jak będziemy miłować i podziwiać coś innego niż podziwia Bóg, nie będziemy Jego kopią, nie będziemy szczęśliwi. Będziemy odpowiadać Stwórcy, a Stwórca przewidział nas tak, żeby Jego stworzenie, to co stworzy, było szczęśliwe, gdy działa zgodnie z Jego instrukcją, czyli odpowiada Jemu. Więc jak stworzenie może działać inaczej i być szczęśliwe? No to jest niemożliwe. To tak jakby właśnie młynek do kawy działał inaczej, mył na przykład nie kawę, tylko kamienie na mąkę albo kredę na jakiś proszek, prawda? I miałoby być bardzo dobrze miałoby to działać. Przecież w domu nastąpi bardzo szybko awaria, czasami w pierwszej sekundzie, a jak nie sekundzie, to minucie czy po kilku minutach. A więc ta kopia, to podobieństwo polega na tym, że musimy miłować to samo, co miłuje Bóg i podziwiać to samo, co podziwia Bóg. No i odwrotnie. Powinniśmy się brzydzić tym samym, czym brzydzi się Bóg i nienawidzieć tego samego, co nienawidzi Bóg. Jeżeli będzie inaczej, nie będziemy szczęśliwi. Musimy, krótko mówiąc, posiadać te same zalety i łaski, jakie posiada Bóg. Być Jego kopią. Można to porównać do czego? Do odbicia w lustrze. Jak staniemy przed lustrem, to w lustrze odbija się co? Troszkę inny obraz niż my? No nie, dokładnie taki sam. I tak samo my powinniśmy być odbiciem Boga na ludzkim poziomie. Wtedy będziemy szczęśliwi. Ale w tej chwili jest tak z człowiekiem, że stoi przed tym lustrem, czyli Bogiem, i zupełnie coś innego widać u Boga, który jest tym, tak, tym pierwszym, tym pierwowzorem, a co innego widać w tym, co się odbija od tego lustra. To gdybyśmy takie lustro mieli, prawdopodobnie byśmy szybko je wyrzucili, gdyby wypaczało nasz obraz. Zatem lustro z reguły pokazuje dokładnie taki sam obraz, jak stoi przed nim. Człowiek jest takim obrazem Boga, ale z powodu upadku w grzech nie stanowi dzisiaj dokładnego odbicia Boga. A jedynym wyjątkiem od tego są albo powinni być poświęceni, tak zwany lud Boży, którzy starają się uczynić ten obraz bardziej dokładnym, niż to jest w tej chwili rzeczywistości. I w tej wzajemnej relacji odbijania Boga w człowieku radość, szczęście przeżywają obydwie strony. Zarówno Bóg, jak i człowiek. Obydwie strony. Na czym polega szczęście Boga? No Bóg znajduje szczęście, radość, odpoczynek serca i umysłu w posiadaniu i używaniu wspaniałych cech swego charakteru. Ale to nie wszystko. To, że posiada i używa wspaniałe cechy swego charakteru, to, że jest takim, jakim jest, to nie koniec jego radości. Bo gdyby to był koniec jego radości, to by nigdy nikogo nie stwarzał. A on chciał stworzyć jeszcze, miał radość jeszcze z czegoś innego. Zatem jego radość dodatkowa płynie z faktu, że jego stworzeniom podobają się te wspaniałe cechy, które on w sobie ma. To jest dla niego dodatkowa radość, jak jego stworzenie podziela ten sam punkt widzenia, co on. Stworzył kogoś, i to wielu, i ci patrzą na świat tak jak on. dla niego dodatkowe szczęście. A punktem kulminacyjnym jego szczęścia, najwyższym przejawem jego szczęścia, poziomem jego szczęścia jest to, gdy on widzi, że jego stworzenia przejawiają, nie tylko podobają się jego stworzeniom te cechy, ale one przejawiają te same cechy w sobie. Czyli działają tak jak on. Można byłoby powiedzieć, że Bóg się w ten sposób zwielokrotnia w swoich stworzeniach. Oczywiście nie czyni ich identycznymi pod każdym względem, ale swój obraz i podobieństwo wyciska na nich i w ten sposób człowiek jako stworzenie, aniołowie, no ale aniołów zostawmy, prawda, to nie nasz świat, tam nie bierzemy w nim udziału, prawda, jest jego takim odbiciem, takim małym Bogiem. No i tak jest, bo Bóg każde swoje stworzenie inteligentne, które stwarza na swój obraz i podobieństwo, obdarza jakimś panowaniem nad czymś jeszcze niższym od niego i czyni Boga, czyni tego człowieka, to stworzenie jakimś Bogiem dla jakiegoś, jakiejś sfery działalności, jak wiemy, całą Ziemię, z tym wszystkim, co na niej się znajduje, czyli zwierzętami, roślinnością, bogactwami naturalnymi, wszystkim białym pięknem, uczynił poddaną człowiekowi, dał je człowiekowi w posiadanie, uczynił Boga, przepraszam, ciągle Boga, uczynił człowieka Bogiem tejże Ziemi, na której on mieszka. Natomiast człowiek, ta druga strona tej relacji, też oczywiście w zamierzeniu Boga miał być szczęśliwy, ale żeby człowiek był w pełni szczęśliwy, to najpierw musi co? Najpierw musi sobie zdawać sprawę z piękna charakteru Boga. Czyli musi znać ten charakter Boga. Musi mieć wiedzę na jego temat, jaki on jest. Już widzimy tutaj, szwankuje, bo ludzkość, nawet tak zwani chrześcijanie, nie znają piękna charakteru Boga. Wręcz przeciwnie, różnego rodzaju błędy wypaczają jego obraz i czynią jego sylwetkę gorszą czasami od człowieka, może nawet i od diabła, albo przynajmniej równą mu. Poza tym człowiek, żeby być w pełni szczęśliwym, musi najpierw zrozumieć, że pomimo upadku może być kopią Boga na ludzkim poziomie. Czyli musi zdawać sobie sprawę o drodze powrotu do tego ludzkiego obrazu Boga. Czyli, a tą drogą powrotu, jak wiemy, jest nasz Pan przez usprawiedliwienie i poświęcenie. Poza tym, żeby człowiek był w pełni szczęśliwy, musi rozwinąć w sobie te same cechy, co ma wokół siebie i używać ich. I dopiero wtedy mamy pełnię szczęścia człowieka. Czyli żeby człowiek był szczęśliwy, żeby ta kopia stojąca przed lustrem mogła być szczęśliwa, żeby w lustrze było dokładnie to samo, co stoi przed lustrem, człowiek musi sobie zdawać sprawę z piękna charakteru Boga. Musi rozumieć, że możliwe jest dla niego pomimo upadku stać się takim samym obrazem przez naszego Pana. I musi rozwinąć i używać w sobie te cechy, które ma Bóg w swoim charakterze i które czynią jego charakter takim, jakim on jest. Wtedy człowiek będzie szczęśliwy. A źródłem tego szczęścia będzie świadomość pozostawania w harmonii z charakterem Boga i z jego prawami. Nie ma innej drogi do prawdziwego szczęścia człowieka niż świadomość pozostawania w harmonii z charakterem Boga i jego prawami. Stworzenie nie będzie nigdy szczęśliwe, jeżeli będzie działało inaczej niż zamierzył Stwórca. Jeżeli nie będzie odbiciem, kopią Stwórcy. Jeżeli nie będzie działało w sposób, jaki Bóg w akcie stworzenia człowieka przewidział dla jego szczęścia. Jeżeli będzie działało inaczej, a działamy inaczej, w wyniku grzechu działamy codziennie inaczej niż Stwórca przewidział. I z tego powodu, działając tak inaczej, psujemy się i w końcu lądujemy w grobie. Po drodze mamy różne mniejsze awarie, te próbujemy naprawiać u lekarzy. No ale w końcu tak przychodzi awaria ostateczna, bo całe stworzenie działa nie tak, jak Bóg Stwórca przewidział. I trzeba przywrócić pierwotne zasady działania u stworzenia. I stworzenie mało tego, że będzie szczęśliwy, też że będzie żyło wiecznie i nie będzie miało awarii, nawet po drodze. Zawód lekarza ostatecznie zniknie z rodziny ludzkiej, tak jak wiele innych zawodów, które tylko po to istnieją, tylko dlatego istnieją, że mamy upadek. Można powiedzieć, się tak zastanowić, to chyba większość zawodów tego świata istnieje, nie będzie niepotrzebna. Nie będę teraz wymieniał, bo to nie na to czas, czy to prawda, czy nie. Tak mi się wydaje, że ogromna ilość. Innej drogi do prawdziwego szczęścia nie ma. Albo, jeżeli nawet jest, to jest to złudzenie. A dowodem tego są niby szczęśliwi ludzie. Nie mówię niby szczęśliwi, bo są znani, bogaci, wszystko mają i wszystko mogą mieć. A mimo to, jakże często ci znani i bogaci, niby szczęśliwi z punktu widzenia człowieka, przedwcześnie kończą swoje życie. A to przydawkują narkotyki, a to AIDS ich dopadnie, a to wykańczają organizm hulaszczym trybem życia. Albo ja nawet, jak nie jest to taka ich osobista wina, że się wykańczają sami, to zginą w jakichś wypadkach. No a czasami dożywają, ale spektakularne są odejścia młodych, tych szczęśliwych ludzi w bardzo młodym wieku. Jest nawet podobno taka, jakaś to się nazywa grupa 27 czy 28, już nie pamiętam, a wiek, przez który wielu znanych wybitnych ludzi nie przebiło. I to chyba wynika coś koło 27-28 lat, jak Amy Winehouse, jak ona tam umarła z wycieńczenia, to miała właśnie akurat tyle lat, że nie przebiła. Miała 20 parę lat przed 30 i akurat nie przebiła tego wieku i wtedy akurat gazety pisały o takim magicznym jakimś wieku 27-28, że ci, którzy prowadzą taki wykańczający tryb życia, nie przeżywają tego właśnie 27 czy 8 roku życia. I o tym właśnie jest ten psalm 16-11. To są oczywiście moje myśli na temat tego psalmu. Artykułu na temat rocznego godła nie ma, tylko na stronie amerykańskiej naszego ruchu podejrzałem, jaki jest roczne godło na ten rok i sobie taki zrobiłem tekst rocznego godła w moim własnym omówieniu. Artykuł jakiś tam się pojawi, pewnie będzie mówił o czymś innym, bo zawsze można zobaczyć się we wszystkim różnych treści i różnego punktu widzenia. Ale dla mnie ten tekst rocznego godła jest właśnie o tym. O przywróceniu naturalnych, początkowych relacji między Bogiem a człowiekiem, które zostały dzisiaj tak bardzo zaburzone i z tego zaburzenia tych relacji zdają sobie sprawę wszyscy, nawet najbardziej upadli i grzeszni, którzy bez względu na to, jak bardzo upadli, odczuwają swoją degradację. Nie zawsze to widać na zewnątrz, ale nawet ci upadli ludzie, grzeszni, odczuwają swoją degradację. Dowodem na to jest przypowiedź naszego Pana z Łukasza 15 rozdziału. W Łukasza 15 rozdziale, nasz Pan od wersetu 11, nasz Pan podaje przypowieść o synu marnotrawnym. Znamy tą przypowieść, zobaczmy, co tam pisze. Pewien człowiek, tak Łukasz 15, odczytam od 11. Pewien człowiek, a tym człowiekiem był Bóg, miał dwóch synów. Młodszy mówi do niego: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. Część majątności, różne błogosławieństwa, obietnice, jakie Bóg miał, bo to wiemy tak dokładnie, to tak, mamy człowieka Boga i młodszego i starszego syna. Starszy syn to są faryzeusze, ci, którzy na zewnątrz są wierni zakonowi, pozostają w jakiejś wyższej społeczności z Bogiem niż młodszy syn, czyli grzesznicy. Ale możemy to przenieść na ogólnie na cały rodzaj ludzki, prawda? To jest taka sama zasada. Mamy trochę lepszych ludzi na świecie, którzy starają się żyć bardziej porządnie i uczciwie. Powiedzmy, że tam jakąś nasze są stałej społeczności z Bogiem, mniejszej lub większej, ale uchodzą za takowych. No i mamy takich jawnych grzeszników, cudzołóżnice i grzesznice. I ten młodszy syn to są właśnie ci cudzołóżnicy, którzy to, co Bóg ma do zaoferowania, chętnie by wzięli i poszli w swoją stronę, prawda? To tak człowiek jest, prawda? Bo stworzyłeś mi Boże, dałeś organizm, dałeś mi możliwości cieszenia się życiem i więc ja chcę z tego korzystać. Po swojemu, tak jak mi się podoba. Więc dał mi część, czyli ojcze, daj mi tę część majątności, która na mnie przypada, on rozdziela. I po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. Daleki kraj, sfera życia po swojemu, sfera grzechu, gdzie Bogiem jest szatan i gdzie wyznacznikiem tego, co człowiek robi lub nie robi, jest stary, grzeszny Adam z jego wadami, słabościami i skłonnościami. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. Tracą wszystko to, co ewentualnie Bóg swojemu stworzeniu dał, przez taki rozwiązły tryb życia. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. To jest już sygnał, pierwszy sygnał, że co? Że ten grzesznik żyjąc po grzesznemu żyje i w końcu zaczyna cierpieć niedostatek. To znaczy, że co? Odczuwa świadomość. Pojawia się w nim świadomość jego degradacji. Odczuwa swoją degradację. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. Pasanie świn to zajmowanie się różnymi świeckimi rzeczami. Szuka jakiegoś szczęścia, jakiegoś zadowolenia, ponieważ czuje niedostatek, więc chciałby, żeby mu ktoś w jakiś sposób dał to, czego mu brakuje. No i oczywiście szuka w świecie, w tym kraju dalekim jeszcze, bo na póki co to on jeszcze nie myśli o tym, żeby do Boga wrócić. Większość ludzkości pomyśli dopiero w wieku tysiąclecia. I o tym też przypowieść. Ta przypowieść taka szeroka, ona łapie wiek Ewangelii i zachowanie grzesznika, ona łapie całą ludzkość i z wiekiem tysiąclecia włącznie. Więc idzie do posiadłości, do jakiegoś tam człowieka w tym kraju, gdzie się oddalił, aby pasł świnie, czyli szuka w świeckich elementach, w świeckiej sferze życia jakiegoś zadowolenia, podtrzymania swojej egzystencji, bo grzech jako taki, ten, który do tej pory już nie jest dla niego niewystarczający. Niezadowalający może bardziej. Nie przynosi mu szczęścia i on czuje się, że to nie to, że nie ma tego. I pragnie napełnić brzuch swój omłotem. Omłot bardzo dobrze pokazuje różnego rodzaju dobra tego świata, materialne, które świat ma do zaoferowania, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał, a wyjrzawszy siebie rzekł. I teraz znowu widzimy jego analiza, prawda? Znowu świadomość degradacji, świadomość niewystarczalności tego, co świat ma do zaoferowania. Już może niekoniecznie ten bardzo grzeszny, w którym był do tej pory, ale nadal jest w tym świecie. Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę, pójdę do ojca mojego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko tobie, przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał, poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, oczywiście ujrzał go w Jezusie, no bo Bóg sam osobiście nie przyjmuje grzesznika, ale przez naszego Pana może taki grzesznik wrócić do Boga. On go ujrzy w Jezusie z daleka. Użali się, pobiegłszy, rzucił się mu na szyję, pocałował go. Syn mówi: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Zauważmy, to jest postawa pokuty. Jest to jedyna właściwa postawa grzesznika, żeby zaczął wrócić do Boga. Jeżeli ktoś przychodzi do Boga z innym nastawieniem niż to opisane, to nic nie zdziała. A jeżeli takie nastawienie miała, ale się ono zgubiło po drodze, to też nic nie zdziała, bo to musi być cały czas. Powtórzmy zatem, co powiedział syn, bo to jest jedyna właściwa postawa dla grzesznika, żeby wrócić do Boga. Zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę. Ta szata bardzo dobrze pokazuje sprawiedliwość naszego Pana, tak? Przypisaną takiemu grzesznikowi. Najlepsza szata, no nie ma lepszej szaty jak sprawiedliwość naszego Pana. Ubierzcie go, dajcie mu też pierścień. Być może nie znalazłem dokładnie, co to jest tym pierścieniem, jakoś nasza literatura milczy, ale sobie tak myślę, że tym pierścieniem doskonale może być spłodzenie z ducha oferowane takim właśnie grzesznikom wieku Ewangelii. Przetecznicy i cudzołóżnicy, tak? Cudzołóżnicy i przetecznicy wyprzedzają was w drodze do królestwa. Mówił nasz Pan do faryzeuszy, czy do tego starszego syna. Młodszy syn wyprzedza starszego syna, bo starszy syn zawsze był niby przy ojcu, zawsze był niby wierny i nie czuł potrzeby skorzystania z oferty w Jezusie. On jak gdyby bez Jezusa z ojcem mógł mieć kontakt i nie czuł potrzeby, że jest mu taki ktoś jak Jezus potrzebny. Daje mu też pierścień na jego rękę, czyli być może tym pierścieniem jest spłodzenie, jeszcze tego nie zweryfikowałem, ale bardzo by pasowało, prawda? No bo pierścień to bardzo wielka ozdoba. I sandały na jego nogi. Sandały to przygotowanie do postępowania w trudnych warunkach, prawda? Gdy ktoś idzie na bosaka, to łatwo może się zranić z nogę. Jak dostaje sandały, to może iść po kamyczkach i się noga mu nie zrani. Czyli przygotowanie do podróżowania trudną drogą, jaką chrześcijanin otrzymuje. I przeprowadźcie tuczne ciele. Tuczne ciele to oczywiście obfite, bogate prawdy, które Bóg ma do zaoferowania. Pamiętam, jak Izajasz w 25 rozdziale mówi o tym, jaką to ucztę Bóg przygotuje już w właśnie wieku tysiąclecia. Bo większość tych z tej klasy młodszego syna to dopiero w wieku tysiąclecia wróci do Boga. Większość z nich nie wraca do Boga w tej chwili. Także niektórzy wracają, więc jeżeli wracają, to się wypełnia to w tym życiu, prawda? Już za dni naszego Pana się wielu z klasy młodszego syna wróciło do Niego, bo przychodzili do Niego i zaczynali swoją drogę reformy. Zabijcie je, a jedzmy, weselmy się. Dlaczego? Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. No, się zaczęli weselić. Potem starszy syn, prawda, a więc faryzeusze, na zewnątrz bardzo religijni, ogólnie porządni, uczciwi ludzie tego świata, którzy nie czują wielkiej potrzeby szukania Jezusa, bo im się wydaje, że oni nie potrzebują żadnej pomocy ze strony Boga, że oni są w bezpośredniej relacji z Bogiem, bo są lepsi. I rzeczywiście są lepsi, są dobrzy, ale bezpośrednia relacja z Bogiem jest niemożliwa dla nikogo z grzesznych ludzi. To, że oni są lepsi, nie znaczy, że są doskonali. On był tam na polu, gdy wracał, wiadomo, mużykę, woła sługę, sługa mu tam tłumaczy, co się stało, więc rozgniewał się ten starszy syn i nie chciał wejść. Nie chciał wejść. Pamiętamy, jak nasz Pan mówi do faryzeuszy? Sami nie wchodzicie i innym zabraniacie. Albo wiążecie brzemiona ciężkie, których sami nie chcecie ruszyć, tak? Nosić, ale dajecie na plecy innych. Nie chciał wejść. Więc ojciec wyszedł i go poprosił. Ten mówi, tam mu tłumaczy, ten lat służy i tak dalej. No i wtedy mu wyjaśnia to z pobud do tej radości i kończy to wersetem 32. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły dla Boga. Gdzieś tam żyjący w grzechu. A ożył. Zaginął, a odnalazł się. Czyli to jest, tak krótko, tą przypowieść o synu marnotrawnym tutaj wprowadziłem, żebyśmy sobie, żeby było wsparcie dla mojego stwierdzenia, że większość grzesznych, upadłych ludzi odczuwa swoją degradację, czego przykładem jest młodszy syn, który nagle zaczął cierpieć niedostatek w tej dalekiej krainie grzechu, czyli zaczął odczuwać, że nie ma tamtego, co by chciała jego dusza do szczęścia, bo on także jest stworzeniem Bożym. I potem sobie myślał, że w domu jego ojca najemnicy mają dużo chleba, a on tu ginie z głodu. Zatem nawet najwięksi grzesznicy wiedzą, że jako ludzie zostali stworzeni do czegoś wyższego od tego, w czym żyją. Ale w tym życiu bardzo często nie znajdują w sobie chęci do realizacji tych wyższych celów. Dlaczego? No, powody mogą być różne. Jak pierwszy, jaki przychodzi mi na myśl, to brakuje im prawdy na ten temat i niewiele wiedzą o tym lepszym życiu, o tych wyższych celach. Żyją, rodzą się, przeżywają, dorastają, wychowywani są w warunkach często urągających jakimś normom i takim życia doczesnego i duchowego. No i całe życie tak przeżyją i tak kończą. Może albo coś wiedzą o tym, o tym wyższym życiu, o tych wyższych celach, wyższym poziomie, na którym mogliby żyć, ale z powodu otępienia, upadkiem nie podoba im się ten wyższy poziom. Normalnie się im nie podoba. Bo jest obcy im w tym stanie, w jakim się urodzili i nie zabiegają o to, bo to jest coś, co nie pociąga ich. To jest dla nich odległe. To jest inna bajka, inny świat, nie ich. Być może chcieliby zdobyć ten wyższy poziom, to lepsze życie, ale nie mają siły przeciwstawiać się wrodzonym słabościom upadłej ludzkiej natury, jaką odziedziczyli po przodkach. Nie mają siły. Poddają się skłonnościom ludzkiej natury. Albo w międzyczasie, i to chyba najczęstszy powód, zajęli się szukaniem szczęścia gdzie indziej i inaczej. Bardziej w zgodzie z upadłymi skłonnościami ich natury. O co w królestwie, gdzie Bogiem jest szatan, grzesznemu człowiekowi jest bardzo łatwo. Szatan tak ustawił wszystkie warunki w swoim królestwie, że grzeszny, upadły człowiek ma bardzo dużo możliwości do realizacji swojej grzeszności. Co szatanowi bardzo, bardzo sprzyja. Ludzie ci nawet rozwijają pychę, ambicje, walkę, zdobywanie bogactw, dążą do sławy, władzy, urzędów, zaszczytów, czego tam jeszcze. Szatanowi bardzo to się podoba. Warunków ku temu mamy całe mnóstwo. Można to robić w domu, wobec członków swoich rodzin. Można to robić w sąsiedztwie, wobec których żyjemy, w pracy, wobec współpracowników, w partiach, jak komuś mało się zapisze do partii politycznej, tam się może ścigać o prymat z innymi. I ma niekończącą drogę, bo zawsze może jeszcze dojść aż do sekretarza generalnego ONZ i stać się aż takim. A po drodze ma dużo różnych urzędów lokalnych, narodowych, międzynarodowych, unijnych. Jest o co walczyć, no i realizują się. Tam szukają swojego szczęścia. Czasami, ale chyba dosyć rzadko, biorąc pod uwagę wszystkich tych, którzy się ubiegają o to szczęście, trzeba powiedzieć, że bardzo rzadko znajdują w tym jakoś szczęście, bo im się najczęściej nie udaje. W większości z nich się nie udaje zrealizować tej złudy. Tym nielicznym wybrańcom, powiedzmy w cudzysłowie, którym się udaje zrealizować, to wkrótce się one przekonują, że ono jest złudne i krótkotrwałe. Psalm 90, werset 9. Bo to wciąż to nie jest realizacja tego, co Stwórca zamierzył. Stwórca nie zamierzył, że będziemy wielkimi według standardów upadłego Adama. A świat chce być wielki według standardów upadłego Adama. Myślą, że to będzie szczęście. Ono jest tylko takim pozornym szczęściem na zewnątrz. Mają wszystko, czego im potrzeba. Ale czy są szczęśliwi, to zupełnie inna historia. Psalm 90, wersety 5-7. Wartko porywasz ich, są jak sen poranny, jak trawa, która znika, rano kwitnie i rośnie, pod wieczór więdnie usycha. Tak i my gniemy od gniewu Twego, a srogością Twoją jesteśmy przerażeni. 9-10. Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu Twego, lata nasze giną jak westchnienie, życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie 80, a to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyżą mijają, a my odlatujemy. I to pisał ktoś, kto wcale, prawda, bo jak uważamy, że Dawid jest autorem psalmów, przynajmniej w większości przypadków jest to prawdziwe, to Dawid przecież był królem, prawda? To nie był człowiek nieszczęśliwy według standardów tego świata. A jakie świadectwo mówi? Wszystko to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój. Chyżą mijają, a my odlatujemy. Izaja 40 rozdział, wersety 6-8. Izajasz 40, 6-8. Zwiastuj, rzekę, co mam zwiastować? Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowa Boga naszego trwa na wieki. Łukasz 12 rozdział, słowa naszego Pana. Łukasz 12, od 16-21. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło, opowiedzącego Pana. I rozważał sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie pogromadzić plonów moich. Uczynię tak, zburzę moje stodoły, większe zbuduję, zgromadzę tam wszystkie zboża swoje i dobra swoje i powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak też będzie z każdym, który skarbi sobie, skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Bycie bogatym w Bogu to nie dla świata. Ale to jest jedyna droga bycia szczęśliwym. Być bogatym w Bogu, a nie w tym, w to, co ten świat proponuje. Jeszcze zajrzyjmy do Jakuba. Jakub, 4 rozdział, 13 i 14. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden i rok, będziemy handlowali, ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która okazuje się na krótko, a potem znika. No to może przeczytam jeszcze 15, bo Jakub mówi od razu, jak powinniśmy, zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Że się to nie trzeba tak zawsze mówić, ale trzeba taką mieć postawę. Jeszcze nikt nigdy nie osiągnął prawdziwego szczęścia przez zaspokajanie albo zadowalanie skłonności upadłej ludzkiej natury. Nie ma takiego przypadku, żeby ktoś uzyskał prawdziwe szczęście przez zaspokajanie, zadowalanie skłonności upadłej ludzkiej natury, bez względu na to, jak daleko w tym zaszedł. O wiele więcej zadowolenia przynosi odmowa spełniania zachcianek ciała. Odmowa spełniania zachcianek ciała przynosi więcej zadowolenia każdemu człowiekowi, nie tylko poświęconemu. To tylko dowód na to, że jaką mamy dawkę w genach, że szczęśliwi jesteśmy wtedy, kiedy działamy zgodnie z wolą Boga, a nie zgodnie ze starym Adamem z ciałem. Jak się komuś uda skutecznie odmówić realizacji pragnień swojego upadłego ciała, to nawet jak nie jest poświęconym człowiekiem, to po, ale dopiero to przychodzi po, jak uda mu się to uczynić, to potem przychodzi dla niego zadowolenie. W trakcie odmawiania nie. Dlatego w trakcie odmawiania jest trudno i większość ulega. Nie jest w stanie przebić się przez odmowę i znaleźć się po drugiej stronie. Ale kiedy już jak się komuś by to skutecznie udało, to by mógłby zobaczyć, jak nawet jak nie jest poświęcony, bo to działa automatycznie, to jest wrodzone. Czyli więcej zadowolenia przynosi nam odmowa spełniania zachcianek ciała, nawet jeżeli nie jest czyniona w imieniu Jezusa, a przykładem jest odmawianie sobie czegokolwiek, o czym wiemy, że dla nas nie jest najlepsze. Gdy odczuwamy przemożną chęć, żeby zaspokoić jakieś pragnienie starego Adama, nieważne czy ono jest cielesne, czy ono jest duchowe, to co się nam wydaje jako upadłym ludziom? Że musimy to zrobić. Stary Adam pragnie, ciągnie w tym kierunku, czyli musimy to zrobić, no nie ma innej możliwości, nie ma innej drogi. To jest nasza natura. I większość poddaje się temu pragnieniu i zaspokaja to pragnienie. Tak, czyż tak nie jest? I w tym cały problem upadłego człowieka. Albo w ogóle w takim człowieku nie rodzi się chęć lepszego postępowania od tego, które jest typowe dla upadłego Adama, albo nawet jakaś taka chęć się zrodzi w nim, pojawi się taka myśl, że może by to troszeczkę jakoś inaczej należało postępować, nie znajduje siły, żeby wprowadzić to w życie. I to jest upadły człowiek. A gdy ten człowiek upadły zaspokoi te swoje upadłe pragnienia, oczywiście to, co się pojawia, doznaje zadowolenia, doznaje szczęścia, bo spełnił to, co jego natura upadła chciała. Ale to szczęście, to zadowolenie, które on uzyskuje w ten sposób, ma jedną wadę. Jest jakie? Krótkie. Chwilowe. Nie wiem, czy trwa ileś minut, ileś godzin, czy może cały dzień. Zadam się do tego, co to jest, prawda? Czasami mu wystarcza na może na cały dzień, albo nawet na 3 dni, albo 2-3 dni. A potem co? A potem stary Adam szybko zaczyna go pobudzać, żeby ponownie zaspokoił starego Adama. Bo już minęło 3 dni. Już minęło 3 godziny od tamtej pory. No to szczęście było chwilowe, tak, ale już mi się znowu, już nie odczuwam tego szczęścia, bo ono nie jest przewidziane przez Twórcę. Ono nie naprawdę, to nie jest prawdziwe szczęście. To nie jest szczęście, które Twórca przewidział dla swojego stworzenia. Że postępując grzesznie będzie zadowolony. Postępując grzesznie będziesz zadowolony tylko w chwili, gdy zaspokoisz tę grzeszną skłonność swojej natury. Po czym po paru minutach, godzinach albo dniach minie ci to zadowolenie, a ciało będzie chciało, żebyś powtórzył to drugi raz. I tak bez końca. Aż wchodzimy w nauk, którego się trudno odczepić. Dlatego potrzebny jest Jezus, żeby człowieka z tego dźwignąć, bo człowiek sam to tylko w kółko to samo by robił. Ponownie, żeby zaspokoił. A jak on ponownie to zaspokoi, to na krótką chwilę znowu poczuje się zadowolony i potem znowu, i aż do grobu dojdzie. Skończy dopiero wtedy, kiedy już znajdzie się w grobie i nie będzie mógł nic robić. A gdy próbuje taki człowiek odmówić staremu Adamowi, załóżmy, że próbuje, nie chce tak się poddać od razu pragnieniom starego Adama, próbuje się mu przeciwstawić, nie chce spełniać jego pragnień, jego woli, to wydaje mu się, tak jak mówiłem, że musi jednak ustąpić, że nie potrafi tego zrobić, nie potrafi tego oka prawego wyłupać, któremu nasz Pan ręki prawej odciąć, bo to jest tak właśnie jak prawa ręka, jak prawe oko, są tak drogie, tak bliskie, są jego, bo zawsze z nim były od urodzenia. Są jego i chociażby nawet gdyby były bardzo, bardzo złe, to dlatego, że są jego, to nabierają pewnej jakiejś aureoli świętości, prawości. I większość ludzi kończy swoje dobre postępowanie na tym etapie, nawet jeżeli udało im się dotrzeć aż tutaj, czyli udało im się podjąć próbę walki ze starym Adamem, podjąć próbę niespełnienia pragnień starego Adama. Dlatego też w tym momencie, o w tym właśnie momencie, w którym jesteśmy, czyli chcemy z tego starego Adama się pozbyć, ale wiadomo, nie jest to łatwe. Dlatego w tym momencie Jezus dla poświęconych przygotował pewną pomoc, o której pisze Paweł w Żydów 4,16. Zajrzyjmy do tej pomocy, która właśnie w tym momencie, jej nie ma dla ludzi tego świata, bo oni nie są w przymierzu z Bogiem, nie są w relacji z Nim, bo się nie poświęcili. Wobec tego oni tutaj kończą swoje najlepsze pragnienia. Nawet jeżeli doszli aż tutaj, to tutaj kończą. Albo w ogóle tutaj nigdy nie dochodzą. Myślę, że większość nawet tutaj nie dochodzi. Nieliczni tutaj mogą dojść i tu się kończy ich droga. Jest im bardzo, bardzo trudno i jak nawet chcą, to nie mogą tego zrealizować. Ale Żydów 4,16 mówi: przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy. Przekład nowy mówi: w stosownej porze. Przekład gdański mówi: czasu przygodnego, a nie zrozumiały dla mnie przygodny czas. Ale król Jakub angielski bardzo wyraźnie mówi: abyśmy znaleźli łaskę ku pomocy w czasie potrzeby. I to jest coś, co jest przewidziane przez Boga dla ludu Bożego. Jeżeli masz pragnienie nie spełnić zachcianek starego Adama, bo wiesz, że one są grzeszne, że się Bogu nie podobają, że nie pomagają ci w twoim poświęceniu, tylko przeciwnie, przeszkadzają. Jeżeli podejmujesz jakąś walkę z tymi pragnieniami, to bardzo dobrze, ale ta walka nie może być przez ciebie wygrana samodzielnie, bo inaczej byś nie potrzebował Zbawiciela, bo gdybyś mógł sam, to Żydzi, Żydzi mogliby to zrobić, prawda, pod zakonem. Mieli doskonałe prawo, wystarczyło tylko je przestrzegać i by żyli wiecznie bez naszego Pana. No ale człowiek nie potrafi sam postępować odpowiednio i zniszczyć ciąg od starego Adama, więc ma pomoc. I to jest właśnie pomoc modlitwy do Boga, aby w czasie potrzeby udzielił nam tej pomocy, której potrzebujemy, której nie posiadamy sami w sobie. Nie posiadamy sami w sobie siły, aby rozprawić się ze starym Adamem. To, co Paul Johnson mówił. Nikt nie jest w stanie podciągnąć się do góry przez pociąganie za sznurówki swoich butów. Jak ktoś nie wierzy, niech próbuje. Ale co? Do nas coś należy też. Do nas należy korzystanie z tej pomocy. No bo co z tego, że ta pomoc jest, jak my z niej nie korzystamy? Zbliża się nasz upadek, zbliża się nasza realizacja naszej słabości, wiemy, znamy siebie, wiemy, w jakich warunkach robimy tak, jak nie powinniśmy robić. Co, robimy tylko to raz w życiu? Czy każdy z nas tylko raz w życiu zrobił coś nieodpowiedniego? Robimy to wiele razy. Pojawia się pytanie, to czemu za drugim i za trzecim razem zrobiłeś to samo? I za czwartym, i za piątym, szóstym, siódmym, ósmym, pięćdziesiątym i setnym, i może tysięcznym? Dlaczego? No przecież jako chrześcijanin masz możliwość pomocy od Boga w czasie potrzeby. To co, nie pomógł ci? Powiedział i nie pomógł i nie realizuje tego? Nieładnie. No ale wiadomo, że Bóg nie łamie swoich zasad i nie rezygnuje z udzielania pomocy tak, jak obiecał, tylko jej udziela. Czyli gdzie jest problem? Nie prosimy. Tak bardzo wolimy zaspokoić pragnienie starego Adama, że nie prosimy, nie korzystamy z tej oferty. Zatem, żeby Bóg mógł nam skutecznie pomagać w naszym codziennym boju ze starym Adamem, musimy najpierw podjąć stanowczą decyzję o odmowie spełniania jego zachcianek. Do nas to należy. Stanowcza decyzja o odmowie spełniania zachcianek Adama. Potem, punkt drugi, bo to nie koniec, musimy zaangażować wszystkie nasze siły, jakie tylko mamy, żeby to wprowadzić w czyn. Samemu na razie. No nie będę, ja będę postępował inaczej, więc się staram nie postępować tak, jak stary Adam by chciał, tylko się mu przeciwstawiam całą siłą, na jaką mnie stać. No ale ona będzie niewystarczająca. bardzo często. Może w małych przypadkach, jak szczególnie jak już troszeczkę rozwoju nabiorę i mój nowy Adam będzie coraz bardziej tęgi, a stary będzie słab, to może i czasami sobie poradzę sam, bo już jakiś będę miał rozwój, jakiś dorobek, ale zawsze będzie coś, co mnie będzie przerastało. Więc punkt trzeci, musimy prosić Boga o dodatkową pomoc w czasie, gdy pokusy okazują się zbyt silne, by im nie ulec. I są te trzy elementy niezbędne. Najpierw stanowcza decyzja o odmowie staremu Adamowi, potem zaangażowanie z wszystkich własnych sił, ile tylko możesz, bo Bóg ci nie pomoże, jeżeli możesz zrobić coś sam, on ci nie pomoże, bo to możesz zrobić sam. I później, kiedy już jak gdyby nasze własne siły są niewystarczające, prosimy Boga o dodatkową pomoc w chwili potrzeby i wtedy do Niego należy już opatrznościowa reakcja i On na pewno ją podejmuje tak, żeby nas uchronić przed niekorzystnymi skutkami ulegnięcia czemuś, co w danym momencie jest dla nas zbyt silne, ale co za miesiąc, rok, dwa albo trzy nie będzie już zbyt silne, więc On nas wzmocni, rozwinie i potem już nam nie będzie musiał pomagać za jakiś czas. Bez takiej stanowczej decyzji i działań, na jakie nas stać z naszej strony, Bóg nie udzieli nam pomocy. Nie udzieli. Skąd wiemy, że nie udzieli i upadniemy w czasie pokusy? Bo nie udzielił jej nawet Jezusowi. W Mateusza 4 rozdziale, gdy nasz Pan był po chrzcie, spędził 40 dni na pustyni i potem miał te pokusy opisane tam, to one są ładnie opisane, wszystkie trzy pokusy, jak nasz Pan reagował na nie i co? Bóg mu pomagał wtedy, jak nasz Pan reagował. Jak się pojawiała pierwsza pokusa i Bóg i Jezus miał przyjąć jakieś stanowisko, to Bóg mu pomagał zająć to stanowisko? Nie. To była sfera Jego działania. Twoja decyzja, czy realizujesz to, czy nie realizujesz i Twoje siły, na jakie Ciebie stać w danym momencie. Ja patrzę, czy Ty angażujesz, tak? Czy masz decyzję i czy chcesz, tak? Czy działasz w tym kierunku, żeby tego nie zrobić, wiedząc, że to nie jest dobre. I tak trzy były rzeczy tutaj pisane. I teraz zobaczmy, co pisze, kiedy nasz Pan pokonał trzecią pokusę i odrzucił swoją myślę. Odrzuci go swoją myślę. Mateusz 4:11. Wtedy opuścił go diabeł, widząc, że nic tu po mnie, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Gdzie byli aniołowie wcześniej, jak nasz Pan miał ofer przedstawiane pokusy? Nie było ich. Nie służyli naszemu Panu. To była jego osobista decyzja. Jego osobiste działanie, na ile on miał siłę, jego siły były większe niż nasze, więc on mógł wiele rzeczy zrobić sam. Tutaj prawdopodobnie nawet mógł sam odeprzeć te pokusy, jako doskonały człowiek, to już zdawał sobie sprawę, miał w umyśle cały stary zakon, więc jak pojawiała się jakaś myśl w jego umyśle, bo chyba wiemy, że te pokusy naszego szatana wobec naszego Pana, to nie była rozmowa dwóch osób, tylko myśli nasuwane przez szatana naszemu Panu do głowy. Tak jak Ewie myśli szatan nasuwał w związku z owocami w raju, których nie wolno było im jeść, a wąż zajadał i miał się dobrze. I ona patrzy i myśli, ale ona myślała to nie od siebie. To szatan te myśli jej podsuwał i to było w Biblii zapisane jako rozmowa między Ewą i szatanem, prawda, czy też wężem. A to było działanie na umysł poprzez myśli. Nasz Pan miał takie myśli i ta myśl sama w sobie nie była podpisana, że ona jest od Boga lub od szatana. To tylko na podstawie analizy tejże myśli można było wyciągnąć wniosek, od kogo ona jest. Jak się myśl pojawiła w naszym umyśle naszego Pana, to była tak samo dobra póki co, jak każda inna. Jak ta, która od Boga pochodziła. A na przykład jak później realizował swoje cele i uzdrawiał ludzi, podnosił z grobu, na pewno kontaktował się w umyśle z Bogiem, to znaczy myśli przechodziły się z Jego i on analizował, czy ma to zrobić, czy też nie. Wiemy, że bardzo oszczędnie wzbudzał ludzi z grobu. To znaczy, że dochodził do wniosku, że nie w każdym przypadku było to właściwe. A więc pewnie też nieraz miał może myśl, żeby zbudzić tego jeszcze owego, ale analizując sytuację, doszedł do wniosku, że chyba to nie będzie zgodne z wolą Boga, ale trzy razy to zrobił. Zatem aniołowie przystąpili i służyli mu dopiero, gdy nasz Pan odrzucił ofertę współpracy z szatanem. Innymi słowy, gdy odrzucił zaangażowanie swojego człowieczeństwa w realizację tych myśli. Tylko jeszcze raz powtarzam, te myśli nie były podpisane. To dla nas tak się to przy sobie tak czytamy. Szatan przyszedł i go kusi. No to mówi, to dlaczego w ogóle on z nim rozmawiał, można byłoby powiedzieć, prawda? On z nim nie rozmawiał. On nie wiedział, skąd te są myśli. To po prostu my mamy już gotowy produkt podany, już ocenę tych myśli, że były od szatana. Nasz Pan musiał sam dojść do tego, że to od szatana i sam je odrzucić na podstawie tego, że one nie pasowały do tego, co wiedział o Bogu. Co wiedział ze Starego Testamentu na temat swojej myśli. Na swojej misji, nie myśli. Wracamy do tematu. Jedyna droga do szczęścia To zatem co? Powiązanie relacji między Bogiem a człowiekiem. Czyli restytucja. Na tym ona będzie polegała. A ponieważ ta relacja może być przywrócona tylko przez Jezusa, to możemy powiedzieć, że jedyna droga do szczęścia prowadzi przez Jezusa i przez Jego ofiarę. Ewangelia Jana 14:6. Jana 14:6. Ja jestem droga, prawda, żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Bez Niego jesteśmy grzeszni i źli. Nie nadający się do żadnej relacji z Bogiem, a grzesznicy nie mogą cieszyć się pokojem, czyli szczęściem. Wiemy o tym? Grzesznik nie może cieszyć się pokojem. Nie może. Jest to niemożliwe. Izajasz, a nie niemożliwe, że Bóg goni za tym grzesznikiem i mu dokucza. Niemożliwe automatycznie przez fakt, że ten grzesznik nie jest kopią Boga, nie działa zgodnie z instrukcją Boga, planem Boga i on nie może być szczęśliwy w tym stanie. To jest niewykonalne. To jest działa jak automat. Izajasz 48:22. O, krótkie zdanie. Nie mają pokoju bezbożni. Chyba brytańska Biblia pisze, że nie ma pokoju bezbożnym. No, nie mają pokoju bezbożni. Nie ma pokoju bezbożnym. Przywracanie utraconej relacji z Bogiem przebiega przez dwa etapy. Najpierw wracamy do pokoju, tak zwanego pokoju z Bogiem. Rzymian 5:1 o tym mówi. Przeczytajmy, żeby sobie to przypomnieć. Usprawiedliwieni tędy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Po przeżyciu pokuty i okazaniu wiary w naszego Pana możemy dostąpić pokoju z Bogiem, albo inaczej stanu usprawiedliwienia z wiary. Co to oznacza, ten stan pokoju z Bogiem, usprawiedliwienia z wiary? Ogólnie mówiąc, oznacza to, że Bóg nie traktuje już takiego pokutującego i wierzącego grzesznika jako swojego wroga, jak było to do tej pory. Uważa go od tego momentu jako za swego przyjaciela, z którym może ponownie wejść w bliższy kontakt, na przykład zawrzeć w nim umowę, przymierze. Ale ten pokój z Bogiem to tylko pokój, który niszczy wrogość między Bogiem a człowiekiem. Jeszcze jest wyższy pokój, zwany pokojem Bożym, Filipensów 4:7, który jest o wiele bardziej cenny i trudniejszy do zdobycia. Filipensów 4:7. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. O tym pokoju jest napisane, że przewyższa wszelki rozum, to znaczy jest niezrozumiały dla człowieka. Dostępny jest dopiero po poświęceniu się Bogu, czyli po rezygnacji z własnej woli i przyjęciu woli Boga. Co się wtedy dzieje? Wtedy to pokój albo odpoczynek umysłu i serca, albo szczęście, jakie Bóg ma w swoim sercu i umyśle, staje się odpoczynkiem także naszego serca i umysłu. To jest bardzo ważna myśl. Ten pokój, odpoczynek serca i umysłu, jaki Bóg posiada, może stać się naszym tylko i wyłącznie przez pełne poświęcenie się. Przez podłączenie się do Boga. Podpięcie się do tego samego ducha, w jego umyśli, woli, sercu, który ma on. My się podpinamy pod niego i jak gdyby czerpiemy z tego samego. Co możliwe jest tylko przez pełne oddanie się jemu bez reszty. Gdyż każda pozostawiona reszta będzie ten pokój niszczyła i uszczuplała. Można zatem powiedzieć, że stopień naszego poświęcenia możemy sprawdzić. Na ile jesteśmy poświęceni, jak? Stopniem pokoju Bożego, jaki posiadamy w naszym sercu i umyśle. Bo skoro ten pokój, Boży pokój, przewyższający wszelki rozum ludzki i strzegący naszych serc i umysłów w Jezusie Chrystusie jest w Bogu, a u nas może być tylko i wyłącznie przez pełne poświęcenie się Jemu, przez podpięcie się do Boga bez reszty, no to znaczy, jeżeli ja mam ten pokój częściowo tylko, to jestem częściowo podpięty. To tak jakbyśmy, nie wiem, jakieś zasilanie, wodę gdzieś podkręcili albo gaz i nie odkręcili tego kurka do końca, prawda? No to będziemy mieli tej wody, tego prądu, tego gazu częściowo. On tam będzie płynął, ale tam są jeszcze dodatkowe przywody, tam jest dużo faz, a ty tylko jedną fazę, bo jeszcze jednej fazy brakuje. No to na jednej fazie, no idzie tam coś, ale to, że tak powiem, nie może za wiele urządzeń włączyć, prawda? Albo woda, no płynie woda z kranu, ale to takie ciśnienie jest słabiutkie, że to właściwie no nie mogę do wielu zastosowań tego użyć. No bo nie odkręciłeś do końca tego kurka, tego zaworu. Stopień naszego poświęcenia możemy sprawdzić stopniem pokoju Bożego, jakie posiadamy w naszym sercu i umyśle. A potem, kiedy już ten stan poświęcenia osiągamy, kiedy podpinamy się pod boski pokój, pod boskie szczęście i próbujemy żyć tym szczęściem tak jak On, bo jesteśmy w Niego wpięci, wystarczy jedynie trwać w stanie pełnego poświęcenia. rozwijania nowego Adama, kiedyś nowego stworzenia, nowego umysłu, woli, serca. Galatów 6 rozdział bardzo ładnie o tym pisze, zajrzyjmy. Galatów 6, wersety 15 i 16. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, pisze Paweł. Obrzezanie, nieobrzezanie to nic nie znaczy. Ale co znaczy? Lecz nowe stworzenie, nowy umysł, wola, serce, nowy Adam. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą. Pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą. Jakiej zasady? Nowego stworzenia. Stresa do poprzedniego. Ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie znaczy. I pokój i miłosierdzie będą nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady nowego stworzenia będą się trzymać. Czyli będą żyć zgodnie z nowym Adamem. Mają wtedy pokój i miłosierdzie. Po co miłość? Pod spokój? No to wiem, mamy pokój, no bo jesteśmy w stanie poświęcenia, podpięci, realizujemy na cel naszego poświęcenia, udoskonalamy się. A dlaczego tu jest miłosierdzie wymienione, że pokój i miłosierdzie? No bo jako grzesznicy będziemy mieli wiele upadków po drodze. I miłosierdzie Boga będzie nam cały czas potrzebne, żeby po każdych naszych upadkach Bóg miłosiernie nam przebaczał i pozwolił kontynuować to dzieło. Gdy stary Adam podniesie głowę i zrobi coś przeciwko nowemu, powinien być ukarany. Stary Adam powinien być ukarany. A odnośny grzeszny czyn lub słowo odpokutowane. Dlaczego? Bo w przeciwnym razie tracimy podstawę naszej relacji z Bogiem. Tracimy usprawiedliwienie. O co bardzo łatwo. Wystarczy zgrzeszyć i pozostawić taki popełniony grzech bez biblijnej pokuty. Tracimy usprawiedliwienie. Bo każdy grzech to naruszenie sprawiedliwości. Jeżeli my zgrzeszymy, naruszymy sprawiedliwość, no to nasze usprawiedliwienie traci swoją podstawę. Ktoś powie, ale przecież ja jestem cały czas niesprawiedliwy i mam dlatego usprawiedliwienie w Jezusie. No tak, masz w Jezusie usprawiedliwienie, bo jesteś niesprawiedliwy, ale usprawiedliwienie w Jezusie masz tak długo, jak długo jesteś w stanie pokuty i wiary tego Jezusa. Pokuty i wiary. Nie możesz grzeszyć i zostawić to, a Jezus się będzie usprawiedliwiał, no bo Bóg nie przewidział naszego Pana, żeby zalepił grzechy grzeszników, a grzesznicy, żeby powstali grzesznymi po wsze czasy. To jest tylko chwilowe zasłonięcie Cię Jego sprawiedliwością, dopóki Ty nie rozwiniesz swojej własnej. Jak nie zrobisz tego w tym życiu, będziesz kontynuował w tysiącleciu pod nowym przymierzem. To oznacza, że musisz być w non-stop w procesie usuwania tego grzechu, tego kwasu grzechu. Więc jak Ci się zdarzy kolejny grzech, to Ty musisz już natychmiast go usuwać, bo to tylko jest osłona tymczasowa. I ona jest tylko tak długo wokół Ciebie, jak długo pokutujesz i cały czas podtrzymujesz wiarę naszego Pana. Ale widzisz, zobaczmy, pokuta jest jak nawet ważniejsza niż wiara naszego Pana. Ona pewnie nie jest ważniejsza, bo nasz Pan większą ma, tylko ona jest wstępem. Dlatego jest ważniejsza. Jest pokuta i wiara. Niektórzy tylko wierzą, a nie pokutują. Nic z tego nie mają. Porywajmy słowa zachęty Jana, na przykład w jego pierwszym liście, 1:9, on zachęca nas do tego. 9:10. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcem z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. No, niby znane, ale okazuje się, że nawet niektórzy bracia nie wierzą temu, co tu pisze. I drugi rozdział, 1:2, czyli właściwie ciąg dalszy. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. No, ale przecież wiadomo, że będą te dzieci grzeszyć. Więc on bardzo przychodzi, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika, o Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko nasze, lecz i grzechy całego świata. Jeśli by kto zgrzeszył, a oczywiście, to mamy orędownika, niech ucieka się do orędownika po oczyszczenie, ponieważ każdy grzech to nowa plama na szacie sprawiedliwości naszego Pana. Gdy nasz Pan po pokucie, naszej pokucie i wierze, Pan kiedyś na początku dał nam szatę swojej sprawiedliwości, ona była brudna czy czysta? Czysta, bo to była Jego sprawiedliwość, którą okrył naszą nagość grzechu. Ale jeżeli my grzeszymy, to gdzie się pojawiają plamy? Nadal pod szatą? Na tym starym Adamie czy na tej szacie? No na tej szacie już. Mówi, o tej pory chodzisz w moim ubraniu, więc uważaj, gdzie idziesz. Po błocie nie łaź. A jak Ci się zdarzy, to zaraz czyść. To jest moja szata. Dałem Ci czyściutką i taką ma pozostać. Zatem każda plama, która się pojawi, ona się pojawia na szacie, nie pod szatą na starym Adamie. Stary Adam jest cały grzeszny i zaplamiony. Nowa szata sprawiedliwości nas otoczyła, już czyściutka, bielutka. Jak grzeszymy, to się na niej pojawiają plamy. One jak gdyby, można powiedzieć, wychodzą na wierzch, spod spodu. Każda taka plama wymaga oczyszczenia, usunięcia. A od czego zaczyna się oczyszczenie naszej plamy? Usunięcie od naszej pokuty. Od niczego innego. Nasz Pan nie przystępuje z farką białą do zamalowania tej plamy, jeżeli wcześniej nie ma pokuty. To dlatego obok właśnie pokoju, tak, w Galatów 6,16 była mowa, że pokój i miłosierdzie będą z tymi, którzy będą się trzymać tej zasady, będą żyli według nowego stworzenia, nowego Adama. Bo wtedy, gdy oni pokutują, miłosierdzie boskie ich dotyka i mogą znowu ten pokój rozwijać, aż do rozwiną go zupełnie. Niepokutujący nie dostąpi nigdy pokoju. Niepokutujący nie usunie żadnej plamy, którą zrobił, a robimy ich wiele. Jeśli jest brak pokuty, albo inaczej brak sądzenia samego siebie, bo też tak Nowy Testament mówi o tym jako braku sądzenia samego siebie, to samo, nie pokutuje, nie reformuje się, nie sądzi samego siebie. Jeśli tego nie ma, to co, Bóg nas od razu odrzuca? No nie, On za bardzo nas miłuje, żeby nas od razu odrzucił. Wtedy On co robi? Zaczyna sądzić nas sam. Interweniuje opatrznościowo. Co oznacza boska interwencja? Sądzenie go i nas przez niego? Oznacza dodatkowe, bolesne doświadczenia, których moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy byli bardziej zdyscyplinowani albo gdybyśmy bardziej siebie oceniali. Podejmuje się jednak Bóg tej przykrej dla siebie roli z miłości do nas, byśmy nie zaprzepaścili naszego poświęcenia i nie byli sądzeni w wieku tysiąclecia razem ze światem. 1 Koryntów 11, zaczynamy od 31 i 32. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, dyscyplinowali, karali, nie podlegalibyśmy sądowi, dyscyplinie, karze. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy, że nas wychowuje. Abyśmy wraz ze światem nie byli, nie zostali, tam pisze, potępieni, to słowo za mocno jest oddane, w oryginale jest, abyśmy wraz ze światem nie byli sądzeni. Żebyśmy nie stanęli na sądzie, na jakim stanie świat ludzkości w wieku tysiąclecia. Dlaczego? Bo sądzenie ludu Bożego następuje wcześniej, w obecnym czasie. Sąd zaczyna się od ludu Bożego i lud Boży jest na sądzie teraz. I teraz zobaczmy, jak to pięknie jest napisane. Gdybyśmy sami siebie osądzali, dyscyplinowali, karali za nasze wady i reformowali, to Bóg by tylko nam pomagał, Słowo by nam kierował naszą uwagę na Słowo, używałby tylko wody Słowa Bożego, żeby nas prowadzić w tym dziele. Gdy zaś jesteśmy sądzeni, gdy dochodzi do tego, że Bóg nas sądzi, opatrznościowo angażuje się, czyli do wody, z czystej wody Słowa Bożego dodaje detergentów, które mają pomóc w rozpuszczeniu naszych brudów, bo jakoś woda nie wystarcza, Słowo Boże nie wystarcza. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje. W jakim celu? Ażebyśmy razem ze światem nie byli sądzeni. W wieku tysiąclecia. Bo sądzenie ludu Bożego w wieku tysiąclecia oznacza co? Porażkę poświęcenia w obecnym czasie. Jeżeli ktoś z ludu Bożego będzie sądzony w wieku tysiąclecia, to oznacza porażkę. Paweł pisze, żeby nie doszło do tego. Szczególnie było to ważne dla nowych stworzeń. Nowe stworzenie, które miałoby pójść na sąd w wieku tysiąclecia, oznaczałoby co? Że ponownie ukrzyżują Syna Bożego. Nasz Pan musiałby ponownie za nich umrzeć. Oni już nawet nie będą mieli szansy. Ale on to mówi, jak tutaj sąd, to jeszcze będzie sąd w wieku tysiąclecia, razem ze światem. No, jak nie spłodzony z ducha, to jeszcze będziesz tam miał szansę. Ale jak jesteś spłodzony z ducha, to już nawet nie będziesz miał tej szansy. Bo to oznacza, że Jezus musiałby za ciebie umrzeć drugi raz. Dlatego też Paweł tak mocno pisze, bo on głównie miał na myśli spłodzonych z ducha, siebie i swoją klasę. Że Bóg nas wychowuje, interweniuje, żebyśmy nie byli sądzeni razem ze światem, gdyż dla nowych stworzeń oznacza to wtórną śmierć. Zobaczmy do 1 Tymoteusza, tam pisze wyraźnie o tym, też tenże sam Paweł, o tym, że sąd świata odłożony jest na przyszłość. 1 Tymoteusz 5, 24 i 25. Grzechy niektórych ludzi wcześniej są jawne, wcześniej prowadząc do osądzenia, za niektórymi zaś idą z tyłu. Tak jest dosłowny przekład tego wersetu. Grzechy niektórych ludzi, jakich ludzi? Klasy wieku Ewangelii, lud Boży. Wcześniej są jawne. Kiedy wcześniej? Przed zmartwychwstaniem. Bo zwykle mamy, prawda, podasz pan wraca z zmartwychwstania i innych ludzi na sąd przywodzi. Dla większości oznacza to, że po zmartwychwstaniu ich grzechy będą rozliczane. Ale niektórzy ludzie mają swoje grzechy rozliczane wcześniej, przed zmartwychwstaniem, w tym życiu. Za niektórymi zaś idą z tyłu. Podobnie jest i z dobrymi uczynkami, pisze dalej Paweł. Są jawne. Te dobre uczynki to do uczynki klasy wieku Ewangelii. Ich dobre uczynki to poświęcenie, które podjęli. Pamiętam, jak nasz Panu Jana mówi, że wyjdą ci, którzy dobrze czynili do życia, a ci, którzy źle czynili na sąd. Ci, którzy dobrze czynili, to są ci, którzy się poświęcili w obecnym życiu. Oczywiście zwyciężyli, prawda? Ci idą do życia, bo są już po sądzie. A reszta idzie na sąd, a nie na sąd w sensie wyroku, tylko na ten sąd, na którym lud Boży, ci, którzy dobrze czynili, byli w tym życiu. Więc oni cały sąd swój przeszli, a ci muszą przejść wieku tysiąclecia, no bo wiek Ewangelii i wiek tysiąclecia to dzień sądu, tylko zależnie dla kogo. A więc podobnie jest z dobrymi uczynkami, są jawne. Klasy wieku Ewangelii poświęcają się, czyniąc dobrze i są jawne. Ale te, z którymi rzecz ma się inaczej, którzy nie postępują w wieku Ewangelii dobrze, bo się nie poświęcają w wieku Ewangelii, ukryte pozostać nie mogą. Zostaną wyprowadzone na światło dzienne w wieku tysiąclecia i tam będą musieli albo się poświęcić, jak będą chcieli żyć, albo też nie. No i to tyle w moim temacie, który na nowy rok chciałem nam wszystkim przedstawić. Wyjaśnienie, tak jak ja to widzę, tak jak ja postrzegam, psalmu 16:11, który jest rocznym gołdem na 2014 rok. Dasz mi poznać ścieżkę życia albo żywych, pełnię radości oblicza Twojego, przyjemność po prawicy Twojej na wieki. Myślę, że ta interpretacja tego psalmu jest dla nas korzystna na nowy rok. Niech Pan te myśli pobłogosławi dla naszego zbudowania. Dziękuję za uwagę.